Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, czcigodni bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, drodzy starostowie polskich dożynek, drodzy rolnicy składający przed obliczem Matki Jasnogórskiej trud waszej pracy i radość z tegorocznych zbiorów. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Dzisiaj, przeżywając ogólnopolskie dziękczynienie za plony na Jasnej Górze, możemy zadać sobie pytanie, czy coś łączy rolniczy świat wzrastania błogosławionej Karoliny, patronki rolników, której stulecie męczeńskiej śmierci przeżywamy w tym roku, ze współczesnym nam światem rolniczego etosu i życia. Patrząc na zebrane w zabawie rodzinnej parafii błogosławionej Karoliny proste sprzęty rolnicze z przełomu XIX i XX wieku, a z drugiej strony śledząc pracę współczesnego rolniczego traktora wyposażonego w GPS, który orze niemal z milimetrową dokładnością olbrzymi obszar ziemi, widzimy, jak wiele nas dzieli w przestrzeni techniki i technologii uprawy ziemi, ale równocześnie zauważamy, że niewiele zmieniło się w tym, co jest istotą życia człowieka, który posiada, mówiąc słowami świętego Jana Pawła II, zapis wieczności w swojej nieśmiertelnej duszy. Błogosławiona Karolina otwiera przed nami, jak dobra gospodyni Bożego Skarbca, rzeczy stare i nowe. Rolnictwo od samego początku, kiedy ludzkość zaczęła porzucać tryb zbieracko-łowiecki, na bardziej osiadły, wydaje się być swoistego rodzaju wehikułem czasu. Pozwala nam się przemieszczać w pewnej ciągłości między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, gdzie ponadczasowym obszarem pozostaje mocne doświadczenie nieba pochylającego się nad ziemią, Boga pochylającego się nad człowiekiem i jego losem. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszeliśmy słowa, które obrazowo ukazują zamknięty cykl naturalnego i nadprzyrodzonego życia. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Ten tekst ukazuje nam, iż z Boga się wywodzimy i do Niego powracamy w potędze działania Jego zbawczego słowa. Rolnik, jak nikt inny, wstając rano, patrzy w niebo nie tylko po to, aby w oparciu o odpowiednie warunki atmosferyczne planować pracę na roli, ale przede wszystkim ma świadomość, iż wszystko, co istnieje, wypływa ze źródła stwórczego działania samego Boga. Dlatego do Niego należy iść ofiarnie pod górę wzdłuż strumienia naszego życia za wskazaniami świętego Jana Pawła II z tryptyku rzymskiego. W czasach błogosławionej Karoliny, to przełom XIX-XX wieku, praca na roli wpisywała się w rytm roku liturgicznego. W otaczającym świecie przyrody odczuwało się oddech Boga. Po uprawianej ziemi chodziło się jak po świątyni. Rok wegetacyjny był wpisany w rok liturgiczny. W domu błogosławionej Karoliny już o 4 rano rodzice śpiewali godzinki. Później cała rodzina się modliła. W południe odmawiano Anioł Pański, wieczorem pacierz. W niedzielę, czasem w dni powszednie razem z rodziną, wyruszano do kościoła w Radłowie, prawie 8 kilometrów. Później bliżej nieco do kościoła w Zabawie, 5 kilometrów. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej, mąż stanu, rolnik, przede wszystkim chłop z krwi i kości, chodził bardzo często między zaoranymi skibami i modlił się na różańcu. Nieprzewidywalność pogody uczyła pokory opartej na prawdzie względem Boga, siebie, ziemi i innych ludzi. Wokół rolnictwa przez wieki tworzył się bogaty klimat duchowy, religijny, kulturowy, społeczny, patriotyczny, rodzinny. Być może wieś jest dla Polski bardziej bogatym źródłem kultury, zróżnicowania intelektualnego niż środowiska miejskie. Ludzie mający głębokie doświadczenia nieba posiadali równocześnie głębokie doświadczenie ziemi, ludzkiej egzystencji. Cieszyli się wysokim stopniem kontemplacji, czyli pod zewnętrznymi, materialnymi znakami pól, lasów, chmur, deszczów, wiatrów, domów, ludzi, świątyń. Dostrzegali inny, głęboki, duchowy świat trójjedynego Boga, który stwarza, zbawia i uświęca człowieka. Rolnictwo było sposobem życia w Bogu i równocześnie w świecie. We współczesnym modelu życia wydaje się, że ziemia przestaje już być świątynią kochaną i szanowaną, jako ofiarowana nam przez Boga, a staje się jedynie przedmiotem wyzysku ekonomicznego, poddana obróbce technologicznej, aby tak jak na przykład w przemyśle wydobywczym wyrwać ziemi jak najwięcej za jak najmniejszą cenę. Dokonuje się często skalpowanie ziemi, redukowanie rolnictwa tylko do korzyści ekonomicznej, porzucając całe bogactwo duchowe i kulturowe, które ona może stwarzać, wzbogacając społeczeństwo. Oczywiście, czyniąc w sobie ziemię poddaną, co jest nakazem Boga, a przywilejem ludzi, nie można anachronicznie powracać do drewnianego radła. Dlatego teraz wzdłuż Alei Najświętszej Maryi Panny mamy wystawiony najnowocześniejszy sprzęt rolniczy. Należy stosować współczesne osiągnięcia techniczne do zaawansowanej produkcji rolnej, ale równocześnie zaoszczędzony czas wykorzystać na wzbogacenie swojego życia duchowego, zanurzonego w Bogu, rozwój kultury wsi, otwarcie się na rodzinę i sąsiedztwo, tworzenie mocnych struktur, gdzie rolnicy będą równouprawnionymi partnerami, nie będą wykorzystywani przez innych, przez pośredników, gdzie czasem litr wody mineralnej kosztuje dwukrotnie więcej niż jeden litr mleka, który trzeba wyprodukować z olbrzymią siłą, energią i poświęceniem. Zauważamy, jak wiele osób zamieszkujących miasta pełne chaosu, zgiełku, stłoczenia w różnych strukturach dosłownie ucieka do wiejskich uroczysk, budując domy w otulinach miast, zakładając gospodarstwa rolne, chociażby i znani polscy ekonomiści i przedsiębiorcy. Tam odzyskują pokój wewnętrzny, wolność, dystans do świata i do siebie. Odnawiają w sobie ducha kontemplacji, który pozwala im w Bogu widzieć świat i swoje życie nie płasko, lecz wielowymiarowo, z głębią. Kontemplacyjne doświadczenie naszego źródła w Bogu pozwala nam bardziej zaangażować się w nasączanie ziemi naszą pracą. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Rolnictwo nie jest tylko pracą skierowaną ku zwiększeniu produkcji rolnej. Należy zauważyć, że wokół uprawy ziemi tworzy się także środowisko intelektualne. W domu błogosławionej Karoliny ludzie spotykali się na modlitwie, czytaniu religijnych książek, czasopism patriotycznych. W rozwoju intelektualnym Karoliny duży wpływ wywarł jej wuj, Franciszek Bożęcki, nazwany przewodnikiem duchowym wsi. Posiadał olbrzymią bibliotekę. Mimo trudnych czasów troszczono się o rozwój intelektualny dzieci. Błogosławiona Karolina założyła nawet ta prosta dziewczyna swoją własną szkołę katechetyczną pod Gruszą. Tutaj kamera wskaże mój pastorał, bo właśnie przedstawia błogosławioną Karolinę, która naucza, katechizuje dzieci, młodzież i starszych właśnie w plenerze pod Gruszą w kontekście wielkiego dzieła stwórczego Boga. Pochodzę z Galicji. To małe gospodarstwa. Rodzice z biednych gospodarstw rolnych na przełomie XIX-XX wieku mieli świadomość, iż droga do awansu społecznego ich dzieci będzie wiodła przez dobre wykształcenie. Stąd ciężko wypracowane środki przeznaczali na kształcenie swoich dzieci, które dzięki chłonności umysłu, pracowitości zdobywały zaszczytne laury w świecie nauki. Wielu wybitnych naukowców podkreśla, iż początek rozwoju intelektualnego zawdzięczają wypasowi krów, gdyż mieli wiele czasu, aby czytać różne książki, medytować nad naturą rzeczywistości i uczyć się myślenia skutkowo-przyczynowego w oparciu o obserwacje przyrody i relacji społecznych. Możemy powiedzieć, że po II wojnie światowej, gdy nasze życie intelektualne, nasza inteligencja została wytracona, to właśnie ludzie ze wsi stworzyli mocną strukturę intelektualną polskiego społeczeństwa. Rolnik uprawiający ziemię musiał myśleć i działać w modelu skutkowo-przyczynowym, dalekosiężnie. Zawsze zastanawiał się nad tym, jaki skutek wywoła posadzenie takiego, a nie innego zboża na takiej, a nie innej roli. Stawiał sobie pytanie, jak za 20, 30, 50 lat będzie wyglądać struktura jego gospodarstwa, lasu, dziedziczenia majątku. To myślenie przenosiło się na relacje z innymi ludźmi w dziedzinie codziennych wyborów, ludzkiej egzystencji, moralności. W tym kontekście ludzie wcześniej dojrzewali duchowo i emocjonalnie, gdyż byli odpowiedzialni za swoje decyzje w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa, rodziny, wzmacniania relacji sąsiedzkich, nie traktując rzeczywistości na zasadzie przypadku, lecz w pełni odpowiadając za swoje czyny, przewidując ich dalekosiężne skutki w przyszłości. Dzisiaj w świecie postmodernistycznym, gdzie odrzuca się często myślenie skutkowo-przyczynowe, żelazną konsekwencję myślenia, wzmacnia chaos intelektualny i zapoznaje wolność myślenia, dostrzega się brak dojrzałych decyzji w małżeństwie, które to małżeństwa bardzo często się rozpadają. Tworzy się intelektualizm koniunkturalny bez mocnej relacji do rzeczywistości widzianej w obiektywnej prawdzie. Brak ciągłości myślenia historyczno-politycznego, co powoduje niebezpieczną prowizoryczność i tymczasowość. Dzisiaj potrzeba gospodarskiego spojrzenia we wszystkich przestrzeniach naszego życia społecznego, politycznego i także kościelnego. Spojrzenia 30-50 lat w przyszłość i odpowiedzenia sobie na pytanie, jakie zbiory przyniesie w dalszej perspektywie nasz obecny zasiew. Nawodnienie kulturą intelektualną, zaczerpniętą z doświadczenia życia rolniczego, może pozwolić nam budować bardziej trwałe i skuteczne modele rodzinne, społeczne, ekonomiczne i polityczne. Drodzy siostry i bracia, prorok Izajasz podkreśla, iż Boży zasiew wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Ważnym zasiewem na roli ludzkiego życia jest posiadanie dzieci, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji demograficznej. Dlatego chcieliśmy pokazać wam szczęśliwą, wielodzietną rodzinę, która na niewielkim obszarze, w górach, bo to jest moja ojczyzna, potrafi prowadzić gospodarstwo i doskonale kształcić swoje dzieci, które świetnie się angażują, starsi w wychowanie młodszych, młodsze już wdrażają się, bo pozbawione są niepotrzebnej nadopiekuńczości w życie starszych, w pomoc w domu, w troskę o innych. Nie dziwi wypowiedź znanego naszego ekonomisty, że najlepszą lokatą na przyszłość nie jest bankowe konto, lecz dzieci, i to dobrze wychowane, szanujące swoich rodziców. Błogosławiona Karolina była czwartym z 11 dzieci. Z miłością opiekowała się młodszym rodzeństwem. Owszem, przeludnienie ówczesnej polskiej wsi było źródłem ubóstwa. Niedostatek i głód chleba zaglądał również wielokrotnie w progi błogosławionej domu błogosławionej Karoliny. W jednej z książek biograficznych o błogosławionej Karolinie, ukazującej realia tamtych czasów, możemy przeczytać ciekawą uwagę. Chleb spożywano przeważnie jałowy, to znaczy bez tłuszczu, popijając mlekiem lub barszczem, ale zawsze z wielkim szacunkiem. Posiłki spożywała cała rodzina wspólnie, przy jednym stole w ciszy, niemalże z nabożeństwem oraz wielką wdzięcznością za dary Boże i z szacunkiem dla pracy ludzkiej. Żniwa przeżywano jako zbieranie chleba, wielkiego daru od Boga dla podtrzymywania życia ziemi i starano się je zakończyć przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Młocki ciągnęły się przez całą jesień i do połowy zimy, ponieważ wszystko zboże i grochy młócono cepami. Mimo ubóstwa rodzina wspierała się. Karolina troszczyła się o swoje młodsze rodzeństwo. Rodzice cieszyli się szacunkiem, a dzieci w wielopokoleniowej rodzinie uczyły się właściwych przyszłych postaw małżeńskich i rodzinnych. Przeludnienie polskiej wsi spowodowało na przełomie wieków emigrację zarobkową, która pozwoliła przenieść całe bogactwo religijne, kulturowe i patriotyczne polskiej wsi na kraje, tworząc na różne kraje i kontynenty, tworząc duże wsparcie ośrodków polonijnych dla Polski w trudnym okresie XIX-wiecznych przemian w Polsce. Zawsze stamtąd mieliśmy realną, bardzo mocną pomoc. Wspólna praca na roli, budowanie więzi rodzinnych, przekaz historii rodziny, zakorzenienie kulturowe, przygotowanie się do zadań rodzinnych i małżeńskich w czasach błogosławionej Karoliny może być modelem docelowym zatomizowanej współczesnej polskiej rodziny, gdzie dzieci mało czasu spędzają z rodzicami, gdzie są wyzute z relacji miłości i ciepła. Rolnicy indywidualni odegrali także olbrzymią rolę w zrywie solidarnościowym wielkich miast polskich, gdyż posiadając indywidualne gospodarstwa, zabezpieczyli wolność strajkującym, którzy mogli podjąć protest, wiedząc, że nie są uzależnieni od komunistycznego państwa w dostawach żywnościowych. Nie byłoby prawdopodobnie powstań narodowych, nie przeżylibyśmy tak okupacji i nie przeżylibyśmy sierpnia 80 roku i późniejszego okresu i nie byłoby wielkiego zrywu, gdyby mieszkańcy wielkich miast, robotnicy, nie mieli świadomości, że z wiosek płyną dostawy żywności. Wtedy czuli się wolni. Nie byłoby to możliwe w Rosji sowieckiej, gdzie własność prywatna była w rękach państwa i całe społeczeństwo było sklinczowane i zniewolone. Zawsze mój dziadek powtarzał, dopóki mamy własne pole, własną rolę. Jesteśmy wolni. I to jest podstawa naszej wolności. Drodzy siostry i bracia, słyszeliśmy słowa z Ewangelii, które charakteryzują błogosławioną Karolinę, ale także każdego z nas. Bo to jest empirycznie sprawdzalne w naszym życiu. Jeżeli ziarno pszeniczne nie obumrze, nie przynosi owocu. Życie i męczeństwo błogosławionej Karoliny odsłania i niejako dokumentuje głęboką prawdę o uprawie roli człowieczego serca i umysłu. Ziarno jej życia przebyło cały ziemski cykl obumierania, trudnej uprawy, wzrostu, aby wreszcie wydać oczekiwany owoc. Jej postać, jak również prosta, zwyczajna droga wielkiego człowieczeństwa prowadzącego ku świętości jest bardzo potrzebna we współczesnym świecie, zwłaszcza dla młodzieży narażonej na kryzys moralności i kuszonej przez wszechobecną kulturę użycia i konsumpcji. Święte i czyste życie błogosławionej Karoliny jawi się dla wielu młodych ludzi jako źródło oraz gwarancja prawdziwej i pełnej radości życiowej. Beatyfikacja błogosławionej Karoliny, córki polskiego ludu, była docenieniem wszystkich Polaków mieszkających na wsi i pracujących na roli. 16-letnia dziewczyna, słabo wykształcona, inteligentna, gdzieś pracująca na małej wiosce, umierająca na początku wybuchu I wojny światowej, nie miała prawa zaistnienia. Ale to właśnie Bóg, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu, sprawia, że to, co słabe w oczach świata, staje się wielkie i potężne. Dlatego błogosławiona Karolina zgromadziła w Tarnowie w 1987 roku prawie 1,5 miliona rolników wiernych. Dlatego gromadzi miliony młodzieży, którzy są wpatrzeni w jej przykład życia. To właśnie w czasie homilii beatyfikacyjnej Ojciec Święty powiedział takie słowa do nas wszystkich. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłoporobotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. Koniec cytatu. Pomimo upływu czasu i zmiany sytuacji społecznej, słowa te wciąż zachowują swą aktualność. Problemy rolnictwa są problemami, a czasem dramatami rolników. Te wszystkie sprawy, wasze sprawy, zawierzamy Bożej opatrzności, która posługuje się ludźmi, aby realizowało się podstawowe Boże przykazanie. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Nie zaś czyńcie sobie poddanych ziemi. Wiara w Jezusa Chrystusa uczy nas trzeźwej oceny rzeczywistości. Jezus nigdy nie obiecywał człowiekowi raju na ziemi. Uczył raczej realizmu ziemskiego bytowania jako drogi do Ojczyzny Wiecznej. Uczył wytrwałego zmagania się z trudnościami. Uczył spojrzenia na życie w kategoriach powołania, którego wypełnienie nadaje sens ostateczny każdemu ludzkiemu życiu. Drodzy rolnicy, ze swej natury jesteście ludźmi dziękczynienia i zawierzenia. Dlatego co roku przybywacie na Jasną Górę, aby przez orędownictwo Maryi prosić boskiego gospodarza o błogosławieństwo dla waszej pracy, o miłość do ziemi, która rodzi chleb i żywi rodzinę Polaków. Wszyscy chcemy uczyć się miłości do ojczystej ziemi, bez której naszych domów nie mógłby napełniać zapach powszedniego chleba. Obyśmy rzeczywiście umieli doceniać wartość uprawianego ziarna, myśląc o nim z wdzięcznością, jak mawiał kardynał Stefan Wyszyński. To jest z Boże, czyli z Bożego dane dzieciom Bożym. Niech Bóg was obdarza łaską swojego błogosławieństwa i pozwoli wam radować się obfitymi owocami codziennej pracy, zarówno na uprawianym dużym czy małym kawałku ziemi, na zaoranych zagonach, jak i na uprawnej roli, którą jest nasz naród, nasze społeczeństwo, rodzina i trudny obszar ciągłego kształtowania naszych serc i umysłów. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.